Witam. Mamy październik, Światowy Miesiąc Cyberbezpieczeństwa. No i w związku z powyższym pomyślałam sobie o tym, że warto byłoby porozmawiać o obecności dzieci w sieci. I stąd jakby zaprosiłam Mateusza Chroboka, specjalistę cyberbezpieczeństwa. I mam nadzieję, że dzisiaj sobie trochę o tym pogadamy. Jak to jest w zasadzie, od kiedy to dziecko zaczyna w tej sieci funkcjonować? No i jak maksymalnie zadbać o bezpieczeństwo dziecka, które staje się użytkownikiem internetu, różnych urządzeń również. Także witam Ciebie, Mateusz. Jest mi przemiło, że możemy dzisiaj razem tutaj wymienić parę zdań.
Bardzo mi było, dzięki za zaproszenie, cześć i myślę, że to jest świetna okazja, bo i dzieci, i miesiąc cyberbezpieczeństwa jak najbardziej.
Zdecydowanie. Dobra, no to co, lecimy, tak? Ja sobie w ogóle pomyślałam, jak trochę tej, no właśnie, no bo ja się zajmuję wątkami seksuologicznymi, głównie jakby opiekuję grupę dzieci 0 do 9, a zwłaszcza ich rodziców, żeby dodawać jakieś takie wiedzy i umiejętności, jak w ogóle z dziećmi rozmawiać. I pomyślałam sobie, że akurat te dwa obszary, one się ze sobą krzyżują też w tym kawałku rozwoju dzieci i rozwoju seksualnego. I zaczęłam się zastanawiać, od kiedy w ogóle dziecko zaczyna być no, użytkownikiem, czy w ogóle zaczyna pojawiać się w sieci. No i pomyślałam sobie o takich no, trzech jakby momentach i będę ciebie prosiła, żebyś mi też jakby powiedział, jak ty to widzisz. Pomyślałam sobie o takim pierwszym momencie, gdzie to bardziej za pośrednictwem rodzica dziecko trafia do sieci, za pomocą różnych zdjęć, filmików, nawet jak jest takie malutkie albo jeszcze jak jest w brzuchu u mamy. Potem sobie pomyślałam, że drugim takim okresem jest to, kiedy dziecko, nie wiem, zaczyna oglądać różne bajki, grać w gry na telefonie, zaczyna oglądać filmiki na YouTubie czy na Netflixie, właśnie bajki. I potem sobie pomyślałam, że gdy zaczyna już tym urządzeniem jakby operować, albo własnym, albo cudzym, ale też kiedy zaczyna wchodzić na różnego rodzaju komunikatory z okazji, nie wiem, bycia w klasach podstawówkowych i zaczyna mieć dostęp w ogóle też do różnych treści. Także myślę sobie o takich trzech momentach. Zastanawiam się, jak ty to widzisz.
Ładnie to pokazałaś, bo na każdym z tych momentów mamy do czynienia trochę z innymi zagrożeniami, nie? Nie wiem, czy bym chciała tak po kawałku przejść od samego początku, bo dla mnie sam początek, no to są rodzice. No bo dziecko, które jest w brzuchu, to jak jeszcze jest USG, to rodzice się chwalą, że to będzie o chłopczyk, o dziewczynka i coś tam i inne rzeczy. I ja wiem, że nikt w takim momencie poza endorfinami i radością nie myśli o niczym innym, ale to już ujawnia jakieś informacje. Tym bardziej, że mamy do czynienia z tym, że my jako ludzie jesteśmy trochę ograniczeni co do przetwarzania takich informacji i o ile na dzisiaj to wrzucenie takiego USG wydaje się, że nie ujawnia jakoś bardzo wiele rzeczy, to mamy AI, które coraz więcej jest w stanie wyciągnąć z tego, że a, my tu widzimy już jakąś wadę, albo widzimy coś więcej, albo widzimy rzeczy, którego ty człowieku nie zauważysz i w przyszłości takie ujawnienie informacji może być wykorzystane bez ciebie, przeciwko tobie w jakiś sposób. Także to już jest ten pierwszy ślad małego człowieka, który się pojawia w internecie. No i zazwyczaj robią to, że tak powiem, rodzice pod wpływem emocji, wrzucając na social media, więc mamy pierwszy przykład sharentingu, gdzie to po prostu tam jest, no i nawet nie ma jak zaprotestować wobec tego.
No właśnie, no powiedz proszę o tym trochę więcej, no bo ja się spotykam z różnymi komentarzami, opiniami na ten temat. Czy to rzeczywiście jest aż tak bardzo szkodliwe, czy rzeczywiście jakby ktoś tam, nie wiem, siedzi w tym stereotypowym kapturze na głowie i tylko czekasz, wstawię zdjęcie swojego bąbelka po to, żeby je gdzieś wykorzystać. Trochę żartuję, ale jakby rzeczywiście zależałoby mi na tym, żeby dość mocno jakby podkreślić, na czym polegają te zagrożenia, jakby jakie są inaczej, jakie jest ryzyko w ogóle wstawiania swojego dziecka do sieci. I mówię tutaj nie tylko o takich użytkownikach indywidualnych, ale też o influencerach, o osobach, które prowadzą różne działalności, które gdzieś tam zahaczają też o tematy dziecięce i wstawiają jakby dzieciaki na swoje profile. Powiedz proszę trochę o tym więcej.
Jak najbardziej. Wiesz co, bo tutaj mamy do czynienia jakby z różnymi kategoriami ryzyk i trochę jednak będziemy mówić o kijkach, to znaczy troszkę straszyć, bo niestety to bywa tak, że ujawniając informacje o dzieciach w tych najbardziej ekstremalnych przypadkach, to znaczy takich przypadkach, że teraz mamy aplikację typu Nudify, to że ktoś jest w stanie wirtualnie takie dziecko rozebrać. To znaczy, masz zdjęcie swojego bąbelka, które wrzucasz gdzieś tam do internetu, a generatywna sztuczna inteligencja generuje jakby tą samą twarz, jakby fizizm mniej więcej takie same, ale że ono jest nagie. I to jest niefajne, bo w tej chwili to jest jakby nie tylko wśród dzieci, ale niedawno miał miejsce marsz w ogóle studentów w Korei Południowej, bo tam się okazało, że jest takie zjawisko społeczne, które polega na tym, że właściwie w każdym takim koledżu, który tam jest, to są kanały, gdzie pojawiają się zdjęcia rozbieranych tam studentów, studentek i to jest bardzo popularne zjawisko. No i w przypadku dzieci... Znaczy, jakby problem jest taki, tak w przypadku dzieci, jak i w przypadku młodych ludzi, no jak udowodnisz, że to nie ty? Przecież nie zaplodujesz swojego gołego zdjęcia albo gołego zdjęcia swojego dziecka, żeby powiedzieć, nie, to tamto to było fejkowe. No nie udowodnisz tego, więc jakby jest to bardzo duży problem. A w tym ekstremum dociera to potem do osób, które wymieniają się tego rodzaju plikami. Mam na myśli konkretnie pedofilię i osoby, bo jakby... Bardzo duża część, w pewnym momencie była taka słynna sprawa z Nowej Zelandii, gdzie tam znaleziono setki tysięcy plików. U nas według raportu CBZC też znajduje się setki tysięcy takich plików u osób zatrzymanych w Polsce. No i pochodzenie tych plików to nie jest jakieś tam często źródło w stylu specjalnie dedykowane sesje albo porwane dzieci i tak dalej. To też się dzieje. Natomiast większość tych plików to są rzeczy z publicznych social mediów, bo jesteśmy na plaży, bo tutaj, no przecież to takie niewinne i tak dalej, a są osoby, które to podnieca i które po prostu z tego korzystają i wymieniają się tego typu filmami albo zdjęciami, więc wrzucając takie rzeczy trzeba mieć zawsze też takie ekstremum w głowie, że to może się wydarzyć, bo wpływa na ludzi, którzy gdzieś tam są. No i ostatni taki kawałek, który jest z tym związany, no to w ekstremalnych przypadkach u nas na szczęście nie jest to tak bardzo popularne, trzeba powiedzieć. To jest jakby zaczątek do tego, żeby ktoś takie dziecko porwał. Bo im więcej masz informacji o kimś, to znaczy o tym, hej, jesteś pierwszy dzień w szkole, no to wiesz, jaka to jest szkoła. Jesteś w klasie takiej albo takiej, no to jesteś w stanie znaleźć, kiedy te dzieci kończą, w jakich miejscach się znajdują, w jakim czasie. Więc im mniej publicznie wiadomo o twoim dziecku, tym lepiej, bo trudniej jest taką akcję przeprowadzić.
Okej, okay, ja się...
Nastraszyłem, co?
Bardzo zgadzam. No może rzeczywiście jakby trochę tak. Pewnie sobie zaraz powiemy o tym drugim kawałku, jak to robić bezpieczniej, jeśli w ogóle. Natomiast przyszło mi jeszcze do głowy, że ja rzeczywiście gdzieś tam miałam styczność z takimi dzieciaczkami, które na szczęście jakby nie... poszły czy nie wsiadły do auta osoby, która miała złe zamiary, ale to było, tak? To nie chodzi o to, że to było, nie wiem, trzy miasta dalej, tylko to było w naszym mieście i na szczęście te dzieciaczki nie ucierpiały, ale rzeczywiście jakby mam takie poczucie, że im więcej o dzieciach wiadomo, tym to są bardziej podatne na to, żeby ktoś się mógł zranić albo skrzywdzić, także myślę, że warto po prostu o tym wiedzieć i być tego świadomym, a skoro o świadomości mowa, no to mi jest mega blisko do takiego podejścia nie tylko jakby zakazywania, jakby pokazywania tych zagrożeń, ale takiego dodawania umiejętności i wiedzy, bo mam wrażenie, że świadomość pociąga za sobą bardziej no, decyzje oparte jakby wiedzę o konsekwencjach na plus i na minus. No właśnie, no więc jak to zrobić, jeżeli już ktoś bardzo, bardzo chce się podzielić zdjęciami, to jak to zrobić, żeby to było... No jak najbardziej bezpieczne dla dziecka.
Ja bym przede wszystkim unikał social mediów, to znaczy takiej sytuacji, gdzie ktoś ma status publiczny. No bo jeżeli cokolwiek jest publiczne i to trafi do internetu, rzeczy trudno jest usunąć z internetu. Niektórzy twierdzą, że to nawet niemożliwe i jeżeli kojarzycie na przykład coś takiego jak efekt Barbary Streisand, tak? Ona chciała wszystko usunąć z internetu, a to efekt był taki, że po prostu tego było klonowane mnóstwo i tego się nie dało usunąć, więc działa to wprost odwrotnie. Kontrolę nad tym na początku mają rodzice, gdzie chcą się tym podzielić. No i jest taka naturalna potrzeba, żeby dać znać rodzinie, dać znać bliskim, że słuchajcie, to są ważne dla nas momenty. Ja zachęcam do tego, żeby korzystać z bezpiecznych komunikatorów. To znaczy do tego, żeby stworzyć takie grupy z rodziną, z bliskimi, z kolegami, z kimś tam ze szkoły i tam tego typu zdjęciami się dzielić. I ja widzę jeszcze, że jest taka zmiana, która następuje powoli, to znaczy osoby co bardziej świadome, które no już nie potrafią się powstrzymać, to chociaż zasłonią tą twarz. W sensie zrobią tam jakieś emoji zamiast twarzy, żeby to nie było wykorzystywane, no bo takie zdjęcia są wtedy automatycznie klasyfikowane przez algorytmy, czy to na platformach, czy online, więc przynajmniej tyle, że jeżeli jesteśmy w takiej sytuacji, gdzie zrobiliśmy sobie jakieś zdjęcie grupowe, bo byliśmy na premierze jakiejś w kinie, w jakimś ciekawym miejscu i tam jest mnóstwo rzeczy i chcemy coś się tym podzielić w internecie, no ale nie mamy zgody wszystkich osób na tym zdjęciu, to super praktyką dla mnie jest to, żeby po prostu zasłonić te twarze, no bo nie chcemy ujawniać, że oni akurat w tym czasie tam byli z takimi osobami albo mają takie dzieci, więc dla mnie to jest taka higiena, taka coś, co powinien każdy jakby działać, że jeżeli nie mam zgody, to dlaczego mam wyciekać informacje o innych osobach? I dla mnie prywatne komunikatory, to znaczy takie, w których dzielimy się treściami bezpiecznie w takich grupach zamkniętych, to nigdzie nie wycieknie, o ile nikt z naszej rodziny czy znajomych, którzy tam są, nie będzie, że tak powiem, lekkomyślny i tego dalej nie wrzuci. No bo babcia się pochwali, pokaże komuś i tak dalej. Lepiej, żeby babcia tego na Facebooka nie wrzuciła, jak my dbamy o coś takiego. Więc drugim takim elementem, i myślę, że w sumie to dookoła niego wszystko będzie się kręcić, jest edukacja. To znaczy, hej, nie chcielibyśmy, żeby zdjęcie syna, córki czy kogokolwiek innego gdzieś tam było podawane dalej. Albo jak będziecie chcieli coś takiego zrobić, to zapytajcie nas, powiemy wam, jak to zrobić bezpiecznie, bo to są bardzo często osoby, które nie są aż tak bardzo techniczne i nie rozróżniają tych zagrożeń w różnych kanałach, czym się różnią social media, czym się różnią komunikatory. Tu i tu się wrzuca, no przecież to wygląda tak samo, tak? Natomiast implikacje są zgoła różne, bo jak wrzucimy coś do social mediów, to trzeba mieć świadomość, że tam działają automaty, które automatycznie klasyfikują taką treść i mówią, a, tam jest dziecko. Komu powinienem to pokazać, komu nie? Co to świadczy o użytkowniku, który to wrzucił? Kto powinien takie rzeczy widzieć? I takie elementy jakby już automatycznie, mimo że tego nie widzimy, bo to jest niewidzialne, wpływają na nasz profil i na jakby te posty, które wrzucamy do social mediów i na to, jak one są klasyfikowane.
Okej. Okay. Dobra, czyli są zbierane pewnego rodzaju informacje, które automatycznie tak, gdzieś są klasyfikowane i przekazywane dalej. Mhm. No właśnie, czy my jakoś mamy na nie wpływ, czy to się dzieje wszystko automatycznie i w ogóle nie mamy na to wpływu? Czy są jakieś ustawienia, którymi możemy to jakoś ograniczać, obwarować?
Ja bym poszedł od ekstremalnego przypadku. Był taki przykład człowieka, ojca, który wysłał zdjęcie do lekarza genitaliów swojego syna, bo był chory, tam miał jakieś zaczerwienienie i tak dalej. Zrobił to z Gmaila. I Google automatycznie, znajdując te zdjęcia, zablokowało mu konto, całe konto Google'a, całego Drive'a, wszystko, z czego korzystał, co spowodowało, że ten człowiek by stracił narzędzie swojej pracy, z którego korzystał na co dzień. Intencja, jak wiemy, była dobra. To nie było rozpowszechnianie pornografii, to był kontakt z lekarzem. Ale ponieważ te algorytmy działają automatycznie, to jeżeli dobrze kojarzę, to on stracił chyba na 3 czy 4 miesiące w ogóle dostęp do konta, zrobił z tego wielką aferę i tylko dzięki temu to konto odzyskał, więc efekt może być no katastrofalny. Więc jeżeli już musicie coś takiego zrobić, to na zasadzie skontaktować się z lekarzem, to zachęcam do tego, żebyście to zrobili jakimś bezpiecznym komunikatorem, na przykład Signalem, nawet WhatsApp będzie lepszy niż rzucać to właśnie przez jakieś maile, gdzie to nie jest szyfrowane, czy jeszcze gorzej przez social media, no bo to może być wykorzystywane. To jest też z drugiej strony forma ataków, bo często jest tak, że jak ktoś przejmie czyjeś konto na Facebooku, to jak ja bym chciał być, Kasiu, złośliwy i zamknąć twoje konto, albo nawet seksuologia dziecięca chciałbym zamknąć, to jak ci się włamie na twoje konto, to zacząłbym postować właśnie rzeczy, które są treściami pedofilskimi. Bo automatycznie algorytmy zaczną łapać, a co ty tutaj w ogóle odwalasz? Ban, od razu, lecisz, nie macie, nie? Takie rzeczy są po to, żeby chronić jakby całą tą społeczność. Więc ja przede wszystkim, tak ja wiem, że od najbardziej ekstremalnej strony, ale jeżeli będziecie coś takiego musieli zrobić, wysłać do lekarza tylko za pomocą szyfrowanych materiałów albo spakować, zaszyfrować jakiegoś tam zipa, 7-zipa, hasło wysłać na przykład innym kanałem komunikacji i wtedy będzie bezpieczniej. Jak już macie taką konieczność? Nigdy otwartym tekstem.
No właśnie, mówisz o bardzo praktycznej rzeczy i szczerze powiedziawszy myślę, że no, znakomita większość ludzi jakby nie jest świadoma tego, jakich komunikatorów używać i co można rozumieć przez bezpieczne komunikatory oraz jak to zrobić, żeby coś spakować i nadać temu hasło. Czy gdzieś, nie wiem, masz jakieś materiały, w których można, nie wiem, poczytać o tym więcej albo gdzie w taki bardzo praktyczny sposób prowadzi się ludzi krok po kroku? Czego używać, jak to robić?
To będzie troszkę autopromocji, tak sobie pozwolę, bo ja u siebie mam na kanale coś takiego.
Zachęcam.
Mam taki film o komunikatorach, gdzie tłumaczę krok po kroczku, które są bezpieczne, a które nie. Bo na przykład Telegram jest zupełnie niebezpiecznym komunikatorem, bo tam nie szyfruje się wiadomości. Natomiast Signal jest bardzo spoko, WhatsApp jest całkiem w porządku. Wiadomo, że komunikatory wymagają jeszcze tego, żeby one były popularne, no bo musimy się skomunikować z kimś, kto tam też jest, nie? Na tej platformie, na tym komunikatorze. Ja ze swojej strony właśnie przygotowuję taki materiał, bo chcę ludziom pokazać kroczek po kroczku, z czego to się składa, bo jesteśmy w takim miejscu jakby, że nie do końca czujemy, jakie to są różnice. Wszyscy nam mówią, a, bo to jest prywatne, to jest bezpieczne. I mam taką inicjatywę, która nazywa się uczmnie.pl, gdzie właśnie o bezpiecznych komunikatorach będę mówił. I przykład dla rodziców i tym, co się tam dzieje, jest jednym z przykładów, które są moim zdaniem kluczowe. Bo jeżeli informacje będą wyciekały, no to jesteśmy ubezwłasnowolnieni. To znaczy nie tylko my jako dorośli, ale takie dziecko też nie ma żadnego poczucia kontroli. Bo ktoś kiedyś znajdzie sobie gdzieś tam na Facebooku czy w innych szczelościach Instagrama zdjęcie małego dziecka, to będzie powód do tego, żeby wyśmiewać się w szkole albo przylepić jakąś łatkę i tego się nie da usunąć, tego się nie da w jakiś sposób wymazać już z tej pamięci, więc efekty, których nawet nie przewidzimy, mogą być zdecydowanie negatywne.
To jest rad, więc super, dziękuję, że się tym podzieliłeś i jeżeli to jest ok, to ja też podlinkuję to,
bardzo
o czym
miło.
Wspomniałeś. Ale myślę sobie też o tym, że to jest jakby bardzo takie niedoceniane, jakby niedoceniane, może to nie jest dobre słowo. Chodzi mi o to, że też się spotykam z takimi komentarzami, że no gdzie ktoś będzie szukał zdjęć, które ktoś kiedyś wstawił x lat temu, żeby kogoś obśmiać. No ja się z tym w gabinecie jakby spotykam, to się dzieje, to nie jest kwestia tego, że to jest tylko gadanie o czymś. A dwa, że dopiero to pokolenie dzieci, których wizerunki były upubliczniane, czy to na social mediach, czy innych komunikatorach, jakby to one dopiero dorastają. To są ci pierwsi nastolatkowie, którzy teraz jakby no, idą na studia, powiedzmy, tak? Mhm. Więc no, my nie jesteśmy, myślę, świadomi, nie ma jeszcze dobrych opracowań naukowych, chociaż już się pierwsze pojawiają, jaki to ma wpływ na dzieciaki, na ich rozwój, na ich relacje z rówieśnikami, jak to jest używane na plus i na minus. Także gdzieś sobie myślę, że no to jest istotna informacja i to, że nie ma o tym dość wielu opracowań, nie znaczy, że nie jest to potencjalne jakieś ryzyko. Także to jest ważne.
I ja bym tutaj tak dodał, że im więcej o tobie wiem ogólnie, tym łatwiej jest tobą manipulować. Bo to działa jakby w przypadku reklam, gdzie mamy twój profil, jesteś Kasia, jesteś w takim wieku, masz takie zainteresowania, no i teraz oni chcą cię zachęcić do czegoś, ci reklamodawcy. W przypadku dzieci trudność polega na tym, że jak już mamy nawet jakieś platformy, które są przystosowane do dzieci, mam na myśli YouTube Kids, mam na myśli Instagrama, gdzie założymy konto przed 15 rokiem życia, bo wtedy jest jakby zupełnie inna widoczność i tak dalej, to tam algorytmy mają za zadanie chronić takiego młodego człowieka. Ale są też pułapki, które są zastawiane tak na nas, na dorosłych, jak i na dzieci, bo jest na przykład autoplay. Znaczy są proponowane rzeczy, żeby rzeczy puszczały się dalej i ty niejako nie masz nad tym kontroli, bo ktoś ci coś proponuje i idziesz za tym. Albo mi się pojawiło, no to kliknąłem. Albo poleciała kolejna bajka, albo kolejny materiał. Czyli zamiast wyboru świadomego, nie, masz algorytm, który ci coś podsuwa i coś, co leci dalej. I dla mnie to, że to działa tak na dorosłych jak na dzieci bardziej, bo one nie mają jeszcze tak bardzo wyrobionej woli według tego, co mi się wydaje.
Tak, to Mateusz, wcisnę tutaj pauzę, bo przechodzimy jakby do drugiego obszaru. A jeszcze mi przyszła jedna myśl odnośnie tego jakby takiego
Dobrze.
Pojawiania się dzieci w sieci i myślę sobie, że to jest też istotne i ważne, zwłaszcza z tej mojej działki, ale z twojej również. I pamiętam, kiedyś oglądałam taki filmik, który nagrałeś odnośnie jakby dobrych praktyk. I tam było coś, co mi się bardzo spodobało, a mianowicie to, żeby właśnie pytać o zgodę. Pytać o zgodę, zwłaszcza jeżeli już ktoś może wypowiedzieć, no bo w pełni świadomie nie wyrazi, tak, będąc dzieckiem, ale jest to bardzo dobra praktyka, żeby wyrobić sobie taki nawyk, żebym ja mogła zapytać, tak, czy to jest okej, żebym coś, nie wiem, nawet nagrała, zrobiła zdjęcie, już nawet nie tylko wrzuciła, ale w ogóle, tak, zrobiła zdjęcie, nagrała, zachowała w telefonie, tak? Jakby często jakby tego nie, dzieciaków się nie słyszy. Dzieciaki wykrzywiają się, nie, nie rób mi zdjęcia, dorosły mówi, no ale uśmiechnij się, tylko zrobimy jedną fotkę, tak? To jest, moim zdaniem to jest bardzo dobra praktyka, bardzo dobry nawyk z dwóch powodów. Raz w zeszłym roku byliśmy ze znajomymi w górach i był taki moment, że dziecko po prostu wyciągnęło telefon i zaczęło robić zdjęcie. Tak, komuś, kto przechodził z psem, bardzo piękny pies. I to był taki moment, gdzie mi się zapaliła lampka. Jakby skąd to dziecko ma taki kawałek w sobie, że po prostu wyciąga telefon i robi zdjęcie. Jakby, że nie przyjdzie do głowy temu dziecku, żeby zapytać, hej, czy mogę. Tak, bo bardzo mi się podoba, nie wiem, twój pies, z którym idziesz, czy w ogóle innemu człowiekowi. Ale to jakby jest pokłosie tego, że my nie pytamy dzieci. Tak, jakby. Hej, chcę ci zrobić zdjęcie, czy to okej? Okay? Tak, będę teraz nagrywać filmik, w porządku. Nie mamy takiego nawyku, żeby pytać dzieci, tak, i respektować to ich tak lub nie. No a dwa, że dzieciaki potem, no właśnie, w taki dość błahy sposób mogą tego użyć, a dwa, że potem się zaczynają wszelkiego rodzaju wrzucania zdjęć nastolatków, które jakby no, są w takim celu raczej już ośmieszenia czy zrobienia komuś przykrości. I nie mają dzieciaki takich hamulców, że to jest coś, na co trzeba wyrazić zgodę, żeby móc wstawić dalej. Tak? Jakby to jest taka masa zgłoszeń, które też u mnie się w gabinecie pojawiają, że ktoś kogoś zdjęcie, filmik wrzucił, przerobił, obśmiał, na co ta druga strona nie wyraziła zgody. No więc to jest taki chyba kawałek, który jakby na domknięcie tego pierwszego.
Kawałka. A powiedz mi, bo ja zaciekawiłaś mnie, bo dla mnie ten element, kiedy ja nie mam prawa do prywatności, to znaczy prawa do tego, że kamera na mnie nie patrzy, to jest moment, kiedy ja tracę poczucie bezpieczeństwa. Bo jak ja bym był cały czas w takim panoptykonie, to znaczy cały czas byłbym obserwowany, to ja nie mam chwili dla siebie. Czy nie wiem, na ile możesz się podzielić, tak jakby z twojego doświadczenia gabinetowego, ale czy to właśnie godzi w poczucie bezpieczeństwa?
Odpowiedź psychologów, to zależy.
Okej.
Natomiast jakby to, co mi przychodzi do głowy, to raz, że dzieciaki, jak się rodzą aktualnie, to już są w tym świecie, gdzie są obserwowane. Po prostu, tak? Przez różne urządzenia, nie wiem, są kamery w salach przedszkolnych, tak? Gdzie rodzice rozmawiają przez wideorozmowy z dziadkami, z ciociami. I ten jakby świat tego telefonu, który jest absolutnie no, w dużej części dnia widoczny i jest wyciągany, no, jest obecny. Więc myślę sobie, że to jest taki kawałek, który jest jakąś rzeczywistością dzieciaków. Dwa, że maluchy sobie nie zdają sprawy z tego, tak? Jakby, jak to może być rozpowszechniane, jak to może być używane, gdzie to jest zapisywane, ile to jest trzymane i tak dalej. Natomiast to, co na pewno godzi w poczucie bezpieczeństwa, to jest to, kiedy pewne treści są oglądane i używane, gdy dziecko mówi nie. Tak? O, zobacz, tutaj nagrałam moją, tak, córeczkę czy synusia, zobacz, jak tutaj robi, a dziecko wtedy tak, albo się wykrzywia, albo mówi: nie, 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 nie pokazuj, nie pokazuj. Tak? No ale tylko cioci tutaj chciałam pokazać, tacie, wujkowi, tak? Jakby jak tutaj robisz sobie, o, zobacz, zobacz, tak? To jakby godzi na bank, tak? To jest to, czego z dużą dozą pewności mogę powiedzieć, że to godzi w poczucie bezpieczeństwa. Tak, jakby upowszechnianie tych treści, jakby no bez zgody, i już zwłaszcza kiedy dziecko mówi nie. Tak? A
Pewnie.
dwa, kiedy dziecko mówi, że nie chce od razu, tak? Jakiegoś zdjęcia, a dorosły i tak je robi, albo robi z ukrycia, tak? I dziecko w pewnym momencie się kapnie, tak? Że przecież ty mnie nagrywasz. I to jest przekraczające. Ale myślę w ogóle, że to jest bardzo cienka granica. Bo przecież rodzice mówią, że mają dobre intencje, tak? Chcą nagrać, jak dziecko, nie wiem, opowiada coś, czyta książkę, bawi się, coś, tak? A gdyby powiedzieli to na głos, to ono by na przykład przestało. Więc to jest bardzo cienka granica, jakby, i warto dbać o tą świadomość tego, co to może dziecku robić. No, więc tak sobie myślę o tym. Nie wiem,
Dzięki.
odpowiedziałam na twoje
Tak, nie, nie. To ciekawość po prostu, a dzięki.
pytanie. Okej, no dobra. No, czyli najpierw dziecko zaczyna funkcjonować w tej sieci, niezależnie do końca od swojej woli. No, a potem zaczyna oglądać bajki, rozmawiać z dziadkami czy z wujkami, ciociami przez komunikatory wideo, oglądać filmiki. No i co wtedy? Jak zadbać o to dziecko, jak zadbać o jego bezpieczeństwo, bo wspomniałeś o tym autoplayu, tak? Jakby znowu z autoplaya też miałam mnóstwo dzieci z zaburzeniami lękowymi, którym się odtworzyło coś, co je absolutnie bardzo przestraszyło, albo coś, co było nieadekwatną treścią, na przykład pornograficzną.
Autoplay jest jakby jedną z rzeczy, którą na pewno wyłączył w ustawieniach konta, bo to można zrobić na każdej platformie z filmami. W sensie na YouTubie można się to sobie zrobić. Są jeszcze dodatki, które ułatwiają niejako wybór, bo dzisiaj mamy do czynienia z tym, no i tak jakby działamy jako ludzie, że wybieramy rzeczy, które są kolorowe, krzykliwe, które w jakiś sposób nas tam przyciągną. Więc jak są okładki, które jesteś przestraszony albo w jakichś takich silnych emocjach, no to się to klika. I jest taki dodatek, który pomaga usunąć miniaturki. Widzicie, jak rzeczywiście film wygląda zamiast okładki. I wtedy nie klika się w rzeczy, które są takimi clickbaitami. Jakby to się robi celowo, żeby przyciągnąć ludzi do jakichś mediów, tak samo tytułami. Natomiast jak będzie wybierało dziecko? No miniaturką, niczym więcej, tak? Kolejnym elementem, który bym silnie wykorzystał, to jest możliwość blokowania reklam. To znaczy, ja jestem... Miałem kiedyś do czynienia, spotkałem takich ludzi, którzy jak się okazało zajmują się tylko i wyłącznie wrzucaniem treści dla dzieci, jakichś tam bajek i tak dalej i robią miliony. Dlaczego robią miliony? No bo dziecko jak widzi reklamę, no to siada i klika w ten ekran, jakby on chce bajkę dalej, a nie coś innego, co się będzie działo, więc oni mają świetny współczynnik reklam, a dla mnie etyka takiego działania jest po prostu poniżej dna. Poza tym nie masz kontroli nad reklamami, które tam się pojawiają, więc te treści też nie są przez ciebie wybrane jako rodzica. Więc też stanowią potencjalne zagrożenie. Więc albo blokery reklam, albo konta, które zapewniają, że takich reklam nie będziecie mieli, bo to zmniejsza po prostu ryzyko, że gdzieś się potem odpłynie. No bo jak klikniesz tą reklamę, no to możesz wylądować w różnych miejscach. Możesz właśnie wylądować w jakichś serwisach, w których nie chciałbyś być. I wyobrażam sobie, że kolejnym takim problemem jest problem klasyfikacji, no bo mamy teraz jakieś treści i czasami dostaję takie pytania, bo to są troszeczkę pytania z pograniczy AI, a co jest spoko, a co jest niespoko? No i teraz, gdybyś miała oglądać wszystkie filmy, ja na przykład jestem słaby z popkultury, więc nie wiem, co tam się dzieje, nie mam za bardzo czasu na to, żeby powiedzieć, hej, to jest w sporze w takim wieku, a to jest nie w sporze w takim wieku, no to jest masakra. Mamy kilka rozwiązań, które daje nam nowoczesna technologia. Jedno z takich rozwiązań to jest to, żeby wrzucić w sztuczną inteligencję filmy. Można też wrzucić filmiki z YouTube'a. Tam się robią napisy i potem można sobie takie napisy przeczytać. Ale to jest też kupa roboty. Natomiast znalazłem takie rozwiązanie, które nazywa się Common Sense Media. Nie wiem, czy kojarzysz. commonsensemedia.org. Tam jest zrzut wszystkich jakby filmów, gdzie niezależnie od tego, jaka jest klasyfikacja nadana przez nadawcę, to znaczy przez kogoś, kto wypuszczał ten film, tam są też opinie rodziców. Więc jest to pewien sposób crowdsourcing. To jest taka platforma, gdzie masz oceny rodziców co do tego, jaki proponują wiek do tego, bo to było jednak za wcześnie dla mojego, nie wiem, 10-latka, albo nie, spokojnie, to od 3 lat można puszczać i tak dalej. Więc jest to próba takiego podejścia do tego zupełnie inaczej niż firmy, którym zależy na tym, żeby jak najwięcej osób zobaczyło. Więc tak będą naciągały te oceny, żeby to było jak dla najszerszej widowni. commonsensemedia.org, zupełnie darmowe, możecie sobie wpisać, jaki film tam chcecie zobaczyć i oni pokazują, jaka jest klasyfikacja. I ostatni taki kawałek to jest kawałek związany z datami urodzenia, bo jak się zakłada gdzieś konto, jak jesteście rodzicami, którzy, wiecie, zgadzają się już na jakieś social medium, na jakieś konta i tak dalej, zrobienie daty urodzenia z kosmosu nie jest niczym trudnym. W sensie wystarczy wpisać, że mam powyżej 18 lat, no i właściwie żadna z tych platform nie uruchamia tych swoich mechanizmów do ochrony. W Unii Europejskiej na chwilę obecną mamy dosyć sporo zabezpieczeń przed tym, to znaczy platformy po długiej walce zostały zmuszone do tego, że na przykład osoby poniżej 18 roku życia nie wyświetlają się w wynikach wyszukiwania osób dla osób starszych. Na przykład gdyby ktoś był jakąś osobą tam, nie wiem, powyżej 30, 40, to taka osoba, taki 15-latek czy 15-latka się nie wyświetli. To jest forma ochrony przed tym, żeby niektóre zjawiska właśnie miały miejsce w ogóle. Oni są jakby na tej samej platformie, ale są niewidoczni. Więc jak już zakładacie konto z młodymi ludźmi, to zróbcie to razem. Upewnijcie się, że dane, które tam są, co do daty urodzenia, są dobrze wpisane, bo ta data urodzenia ma za zadanie chronić wasze dzieci. I nie chodzi mi o to, żeby teraz dokładną datę urodzin dawać takiej platformie, no bo te platformy i tak będą to wykorzystać w różne sposoby, natomiast przynajmniej co do roku, tak żeby wpaść w tą klasyfikację, że te ochrony będą dla was działać, no bo te platformy powoli zaczynają to po prostu wprowadzać.
Super, to jest dobra wiadomość. No właśnie, ale mówisz o wielu takich rozwiązaniach, no właśnie typu wprowadzenia blokady reklam, ustawienia jakichś kawałków prywatności. Myślę sobie, że dla osoby, która ma no, małą wiedzę, tak jakby dotyczącą tego, jak z komputerem jakby pracować i z zabezpieczeniami, może nie potrafić tego zrobić. Znowu, gdzie taką wiedzę jakby czerpać? Ja bardzo często dostaję takie pytanie od rodziców, jak zabezpieczyć sprzęt, jak to robić, żeby, nie wiem, coś się wyłączało po określonym czasie, żeby coś się odpalało tylko na określony czas, żeby zablokować jakiś rodzaj reklam czy dostępu do jakiejś treści. No i myślę sobie, że ja też bym potrzebowała takich wskazówek, nie tylko jako rodzic, ale jako specjalista.
Wiesz co, ja na co dzień jakby nie mam tego problemu, ale to jest bardzo dobry pomysł, żeby go zresearchować i wrócić z większą ilością rozwiązań, bo ja mam kilka rozwiązań takich, które od razu mi przychodzą, bo jako rodzice macie kilka warstw obrony. Pierwsza taka najpewniejsza warstwa obrony to jest to, co jest wbudowane w sprzęt, który kupiliście. W sprzęt, to znaczy w telefon, system operacyjny, który tam jest, czy to będzie iOS, czy to będzie Android, w konsolę, bo każda konsola teraz ma ustawienia konta i kontrolę rodzicielską. I tam na przykład możecie powiedzieć, że hej, to będzie, możecie tam sobie pograć godzinę, albo to jest konto dziecka i tak dalej, i tak dalej. I dalej ma to, te rzeczy, które są wbudowane, działają stosunkowo najlepiej, bo najtrudniej jest je obejść. Młodzi ludzie są sprytni i mnie też całe życie bawiło to, żeby obchodzić zabezpieczenia, więc się nie dziwię. Niech próbują, niech działają, jakby na tym to polega. Natomiast tu jest jakby taka dla mnie cienka granica pomiędzy takim no, helikopter parenting, to znaczy tym, że ktoś będzie nadwrażliwy i będzie teraz sprawdzał wszystko, co dziecko robi, a pomiędzy tym, żeby dać jakąś tam kredyt zaufania i być w kontakcie z takim dzieckiem. Bo z perspektywy technologicznej, jeżeli umówiliście się na to, że nie wiem, zabawa smartfonem czy konsolą to jest godzina, to ustawiacie taki automat, to się samo kontroluje, jak się wyłączy, to się wyłączy. Dziękuję, do widzenia. Tak to działa. Natomiast co do treści jest to o wiele trudniejsze. I ja zachęcam was do tego na przykład, żebyście korzystali właśnie z blokerów reklam. W domu można odpalić taki kawałek swojego serwera DNS, który się nazywa AdGuard, na jakimś Raspberry Pi, na jakimś routerze, albo skorzystać w ogóle z takich serwerów DNS, które na przykład filtrują automatycznie pornografię. I wtedy jakby nikt z tej lokacji, nie będzie w stanie się połączyć z jakąkolwiek stroną pornograficzną, bo po prostu będzie informacja, że coś takiego nie istnieje. To jest jakby dodatkowa warstwa ochrony. Później jest jakby cała rodzina aplikacji, które służą do tego, żeby mieć kontrolę nad tym, co dziecko robi. I wtedy dostajecie informacje o tym, że tyle razy korzystały z komunikatorów, z jakichś tam social mediów. Nawet możecie widzieć treści wiadomości, co dla mnie jest już trochę takim, no to już jest daleko, nie? W sensie coś się musi dziać, żeby tak daleko w coś takiego iść. Te aplikacje czasami można obejść, natomiast one dają już pełny wgląd w to, co się dzieje. Więc ja bym raczej był takiego zdania, że to są techniczne możliwości, tylko gdybym był w takiej sytuacji, to dla mnie to byłaby ostateczność, gdybym widział, że coś jest nie w porządku, gdybym miał dzieci, nie? To znaczy wyobrażam sobie, że na dzień dobry wejście w taką inwazję prywatności jest po prostu nieprzyjemne. Dopiero jakby coś się działo to i trzeba byłoby coś takiego zrobić, no to wyobrażam sobie, że zastosowanie takich family linków czy innych narzędzi jest czymś, no, co mogłoby pomóc, żeby zrozumieć, co tak naprawdę się tam gdzieś wydarzyło, no i żeby można było na to później zareagować, no bo wyobrażam sobie, że rodzice, którzy nie mają kontaktu ze swoimi dziećmi, nawet nie wiedzą, co tam się dzieje. Więc zaczynając tak od warstwy systemu operacyjnego albo jakiegoś tam sprzętu, który mamy, warstwy sieciowej, gdzie można obciąć, a potem po aplikację. Takie trzy poziomy ochrony.
No to ja bym dorzuciła ten, o którym mówisz, jeżeli chodzi o kontakt. Jakby myślę sobie, że jakby dla mnie takim pierwszym krokiem byłoby w ogóle przysiąść przy dziecku i posiedzieć z nim w trakcie, kiedy on używa jakiegoś urządzenia, zwłaszcza jak jest maluchem. Po prostu zobaczyć, bo często rodzice mówią, no ogląda tam, nie wiem, Koci domek Gabi, ale nie wiem, o czym to jest, tak? Albo no ogląda, albo gra, nie wiem, w Robloxa, tak? Ale nie wiem, o co tam chodzi. I przychodzi mi do głowy to usiądź przy tym dziecku. Po prostu posiedź, poobserwuj, zobacz, o czym to jest, co tam się wyświetla, tak? Miałam też, no właśnie, to jest też pytanie moje do ciebie o te PEGI, tak? Jak to czytać, czy to ma sens? Znaczy ja wiem, że ma, więc to jest pytanie takie... ale chciałabym od ciebie to posłuchać, tak? Jakby co to są te PEGI, jakby o czym one mają mówić rodzicom, czy jakby zwracać na to uwagę, czy nie?
PEGI to klasyfikacja, która mówi o tym, od ilu lat można coś oglądać, można z czegoś korzystać, bo to dotyczy i gier, i filmów, różnych treści. I tam są jeszcze dodatkowe informacje o tym, że na przykład tam jest nagość, albo jakaś agresja, przemoc, inne takie elementy, więc niejako macie naklejkę jak na oponach, albo na jedzeniu, że wiecie, co tam w środku się znajduje. PEGI ma o tyle sens, że jak nie znacie, nie wiecie, co to jest, nie wiem, świnka Pepa albo co tam, coś tam innego, to jesteście w stanie od razu ocenić mniej więcej, co tam się dzieje. I sama idea jest szczytna z mojej perspektywy. Klasyfikacja jest nierówna. No niestety zawsze tak jest, że tutaj próbuje się na tej klasyfikacji grać tak, żeby było jak najwięcej widzów, no bo to się opłaca. To jest biznes, tak czy inaczej. Natomiast pomimo tej klasyfikacji czasami będą znajdowały się treści, których nie będziecie kontrolować, tak jak reklamy, które się pojawią gdzieś tam w czasie. Albo nawet jeżeli gra jest, nie wiem, grą, która wydaje się niegroźną, powiedzmy takiego Minecrafta, to wewnątrz Minecrafta można zrobić też rzeczy, które są jakby spoza zakresu rzeczy normalnych, no bo tam ludzie mogą się ze sobą komunikować, więc ktoś może rozmawiać z waszym dzieckiem, jak gra online, nie? Mogą, nie wiem, zbudować jakąś wieżę w kształcie gigantycznego penisa. No mogą, no to jakby jest możliwe w fizyce tej gry i to może spowodować takie, a nie inne, jakby jakieś tam efekty, skojarzenia i tak dalej. To nie jest założenie samych twórców, ale można niejako użyć tych mechanizmów w ten sposób. I te gry też powodują bardzo często rzeczy związane z reakcją, no bo jak mamy... Robloxy są takim przykładem gry, gdzie bardzo korzysta się z kreatywności dzieci. Dzieci są ciekawe, dzieci chcą odnajdywać, wyszukiwać rzeczy, odpowiadać na pytania, które stawiają. I ja zachęcam do tego, żeby dać możliwość dzieciom wejścia w interakcję z nowoczesnymi narzędziami AI. Bo one mają całkiem dobry alignment, to znaczy one mają całkiem niezłe zabezpieczenia. Je się da przejść, ale myślę, że dla dzieci będzie to trudne. Które powodują, że one na przykład nie powiedzą o tym, jak kogoś skrzywdzić, jak zrobić coś, co uznalibyśmy złe dla dziecka. I jeden z moich kolegów, Paweł Małowiecki, na przykład swoim dzieciom daje czata GPT, który jest w tym trybie voice, czyli że możesz z nim porozmawiać, i ostatnio pokazywał mi gdzieś tam prywatnie, jak jego córeczka sobie rozmawia i zadaje pytania, dlaczego niebo jest niebieskie, a dlaczego tam to jest takie i takie, i macie odpowiedź, która nie jest odpowiedzią taką, wiecie, wyszukaniem w Google'a, znajdź sobie, poczytaj, tylko głos do was mówi. I ten głos oczywiście czasami nie ma racji, ale to jest lepsze niż moim zdaniem wypuszczenie takiego młodego człowieka, weź idź sobie szukaj. Bo nawet wypuszczenie ich tam do wyszukiwarki w stylu Google'a, DuckDuckGo czy czegoś innego powoduje, że no, natrafisz na reklamy, natrafisz na treści, które nie są dla ciebie. Skąd wiesz, co wyfiltrować, nie? Skąd wiesz, gdzie jest ta prawda? Więc taka podstawowa umiejętność, i to trochę dla mnie jest przeskok, wiesz, do ludzi, którzy są nastolatkami, to jest to, żeby... Tak sobie zacząłem wyobrażać, wiesz, przygotowując się do naszej rozmowy, jak ja bym wprowadzał młodego człowieka w to, żeby miał dostęp do internetu. I zacząłbym chyba od tego, że powiedziałbym, weź coś napisz. Coś, co jest głupotą. nie wiem, Ziemia jest płaska, nie? Zobacz, napisałeś, to teraz jest w internecie. I teraz każdy może coś takiego w internecie umieścić. Więc jak czytasz cokolwiek, co jest w internecie, to każdy sobie to mógł wrzucić. Miej tą wątpliwość co do tego, co tam się znajduje. A potem wyobrażam sobie, że trzeba by przeprowadzić przez taki proces myślowy, jak taką weryfikację przeprowadzać, nie? To znaczy, hej, zobacz, czy tu są jakieś źródła do tego, jak to się dzieje, po to, żeby takie osoby po prostu nie odpłynęły w jakieś miejsca, które nie będą prawdziwe. Ja w tym celu korzystam z takiego rozwiązania jak perplexity.ai. To jest takie rozwiązanie, które automatycznie wyszukuje treści z różnych miejsc, z filmów, z Wikipedii, jakby z bardzo różnych kawałków, podsumowuje je, ale oprócz podsumowania daje też informacje o źródle. To znaczy mówię, hej, uważam, że dzieci, nie wiem, do 13 roku życia nie powinny korzystać z social mediów, tu masz badania na ten temat. I teraz możesz sprawdzić, czy te AI się pomyliło, czy nie, bo klikasz sobie w te badania, czytasz i mówisz, a, albo tak, albo jednak się pomyliło, więc masz nie tylko jakby podsumowanie, ale masz też źródła, które się tam znajdują. I ja uważam, że budując taką piramidę wiedzy, bo ja to tak wewnętrznie u siebie nazywam, że jeżeli kogokolwiek chcesz wyedukować, to musisz budować takie cegiełki, żeby ktoś na koniec osiągnął umiejętności. Taki jest mój cel w ogóle za kanałem na YouTubie, żeby taką piramidę zbudować. Więc budując u takiego młodego człowieka, to okej, jesteś w stanie coś wypuścić, potem jesteś zweryfikuj, jak ktoś jest na zewnątrz, no bo jak już będziesz miał te narzędzia, to sobie poradzisz. To idź dalej, wróć do mnie, jak będziesz miał wątpliwości.
Super, mi jest w ogóle blisko do takiego podejścia, więc no dobrze się tego słucha, naprawdę. No i tak jak myślę, że nastolatek jest jeszcze jakoś w stanie w to wejść, to zreflektować, tak sobie myślę, trochę wrzucam teraz, dobra, że jest dziecko, które ma 8 lat, dostało telefon, ma WhatsAppa uruchomionego i dostaje pierwszy łańcuszek.
Ja jestem w ogóle jakby zdania, że kontakty powinny być ściśle ograniczane takie z zewnątrz. No bo w chwili obecnej, czy to są łańcuszki, czy to są boty, czy to są próby wyłudzenia i tak dalej, to są rzeczy, które są zagrożeniem, które są ryzykiem. Więc ja jak byłem mały, to mnie rodzice uczyli, jak ktoś puka, to nie otwieraj drzwi, jak nie wiesz, co to jest. I dla mnie to, że dostaniesz łańcuszek czy cokolwiek innego, no to jest dokładnie czymś takim samym. Więc jeżeli tylko jest taka możliwość, ja bym blokował kontakty spoza listy kontaktów. To służy ci do kontaktów z bliskimi, kolegami, koleżankami, rodzicami i tak dalej. I ja mam, jestem troszeczkę natchnięty, bo wróciłem z hackathonu. I tam byłem zachwycony takim rozwiązaniem dla osób starszych, która jedna z grup wymyśliła. To znaczy, jak nie masz pewności co do tego, jaka strona, czy ta strona jest bezpieczna, czy nie, to jest taki duży guzik, skontaktuj się z bliskim. I wyobrażam sobie, że taka myśl pod tytułem nie wiem, no i zrobić to połączenie pomiędzy nie wiem, a skontaktuj się z bliskim, byłoby super, bo to dostajesz pierwszy łańcuszek. Jak nie podasz dalej, to umrzesz. I co teraz, nie? Bo to są jakieś takie rzeczy, które mają za zadanie wzbudzić emocje, które mają za zadanie działać dalej. I o ile jakby szkodliwość może być różna, to pewnie ty lepiej wiesz niż ja, to dla mnie to jest strata życia. To znaczy przepalasz na coś swój czas, energię, emocje, wszystko, co w ogóle ci nic nie daje, bo to po prostu sobie gdzieś tam istnieje. Więc ja bym ograniczał możliwości kontaktu z takim młodym człowiekiem z zewnątrz. Niech taki młody człowiek sobie wyszukuje rzeczy w określonej jakby bańce, to znaczy jestem zdania, że w wieku, nie wiem, tych 8 lat, tak jak mówisz, to jeszcze jest raczej taki wiek, kiedy tą bańkę trzeba mu ukształtować. Nie wypuszczałbym, bo nie ma jeszcze możliwości takiego krytycznych, takiego człowieka, żeby weryfikował sam te rzeczy. To znaczy, jestem przekonany, że to jakaś tam moja wizja, ja nie znam się na tym tak bardzo, ale pewnie prędzej bym puścił do w miarę wolnego przeszukiwania YouTube for Kids, czy jakiejś Wikipedii, czy jakiejś właśnie czata GPT w jakimś takim trybie, który mówi się, hej, twoim rozmówcą jest teraz 8-latek, formułuj do niego, odpowiadaj mu tak jak 8-latkowi. Jak tak zaczniesz rozmowę i potem dasz to dziecku, żeby sobie porozmawiało, to AI będzie zupełnie inaczej rozmawiać niż z tobą. I uważam, że to jest jakby piękne, że można się dzisiaj wcielić niejako i dobierając tą sposób rozmowy do osoby, którą masz po drugiej stronie. To jest taki słynny teraz termin LE5, tak? Explain like I'm five. Wytłumacz mi, jakbym był pięciolatkiem, gdzie upraszcza się wszystkie rzeczy tak, żeby jak najłatwiej wytłumaczyć, nie wiem, czy to jest fizyka kwantowa, albo rzeczy, które normalnie to ciężko jest nam jako dorosłym gdzieś tam załapać. I moim zdaniem to jest super w ogóle podejście, bo to nie jest tak, że wychodzisz w tą bańkę i teraz czytasz te definicje takie, jakie one są, które są suche, naukowe i takie twarde, tylko transformujesz je do formy, która jest właśnie dla człowieka w takim wieku gdzieś tam zrozumiała.
No, cieszy mnie też, że oswajasz trochę te ChatGPT, bo ja też się stykam właśnie z takimi reakcjami, że ludzie się po prostu tego boją. Nie? Jakby rodzice dzieci właśnie 0 do 9, często jakby się w ogóle obawiają różnych takich nowinek technologicznych i no właśnie, mi jest daleko do tego, żeby zakazać IO, tak, po prostu, tylko żeby nauczyć tego używać w sposób, który będzie uczył, tak, który będzie dostarczał tych umiejętności. No więc jakby dobrze się tego słucha, ale tak jak mówię, ja to chętnie bym zobaczyła właśnie jakiś taki twój filmik, gdzie krok po kroku jakby prowadzisz przez to, jak coś zrobić, jak czegoś użyć, nawet jeżeli to jest bardzo, bardzo oczywiste, to mam taki sygnał, że nie jest to po prostu oczywiste, jak to zrobić, żeby jakbym teraz miała powiedzieć przypadkowej osobie, o której na przykład myślę, żeby odpalił właśnie ChatGPT i dał dziecku właśnie w tej wersji głosowej, to myślę, że zobaczyłabym bardzo dużo oczy i by było tak? Lepiej nie. Także myślę, że jak coś jest nieznane, to może też przestraszać, ale no, dobrze by było oswajać, nie? Pewnego rodzaju treści i źródła, także,
dzięki. No,
także to jest też super.
Ja jeszcze coś z tym zrobię. Natychasz mnie, wiesz? Jakby, bo ja chętnie posłucham właśnie tego typu problemów, bo to pokazuje, że ja będąc w pewnej bańce takiej bardzo technologicznej, każdy z nas jest w jakiejś bańce, dla mnie to jest dosyć oczywiste, a pewnie są ludzie, dla których to jest nowum, więc super, że te bańki teraz przebijamy.
Owszem, ja też sobie myślę, że jest dość sporo treści dla nastolatków jednak, albo tak, i takich edukacyjnych, i w kontekście poruszania się w sieci, a jest dużo mniej treści dla rodziców dzieci 0-9. I rzeczywiście, jakby jeżeli mówimy o kształtowaniu pewnych nawyków, no to super, jeżeli to się dzieje od małego, zwłaszcza, że te dzieci, jak już ustaliliśmy w tej sieci, funkcjonują od maleńkości, więc no, jest to jakby spójne.
Jedna rzecz mi się przypomniała jeszcze, bo jest, ja sam z tego korzystam, rozmawiamy w dzień, natomiast jest taka funkcja w smartfonach, że od pewnej godziny smartfony robią się czarno-białe. Możesz to sobie ustawić i w Androidach, i w iOSach. Ja z tego korzystam po godzinie 20 po to, żeby mieć mniejszy pociąg do telefonu, no bo wiem, że kolorowe obrazki, rzeczy, które tam są, są ciekawe, one mnie pompują, dopaminą i tak dalej. I możecie sobie ustawić taki cykl, że słuchajcie, w tych i w tych godzinach telefon jest kolorowy, a poza tym jest czarno-biały. I to powoduje, że mimo wszystko ja sam sięgam mniej po ten telefon. Tak mi się po prostu przypomniało, jeżeli tylko chcecie, ustawcie sobie coś takiego. Na mnie to działa, wiem, że nie na każdego, ale na mnie to działa, że jak widzę czarno-biały telefon, no to tam nie przyglądam tak chętnie social mediów. Niejako celowo się zniechęcam po to, żeby troszeczkę odpocząć od tego.
Powiem ci szczerze, że będzie to chyba jedna z pierwszych rzeczy, które dzisiaj zrobię w kontekście telefonu, także chętnie. Ale to jest też ciekawe a propos używania telefonu. Ja też zazwyczaj proszę o to, żeby sobie rodzic takie ćwiczenie zrobił, żeby sobie wejść w ustawienia i zobaczyć, ile się używa telefonu, do jakich aplikacji. Zdecydowanie, tak? Bo jakby zaczynamy rozmawiać o tym, że dziecko za dużo używa ekranów, ale tak naprawdę jakby... Tak, warto spojrzeć, ile my sami gdzieś tam też w tych telefonach siedzimy. Dobra.
I warto blokadę jeszcze ustawić ekranu. To tak w ogóle, nie? Bo jakby ktoś dziecku zabrał telefon, żeby... Więc ja zachęcam wszystkich, żeby blokada ekranu była. Niezależnie, czy to blokowane twarzą, czy palcem, czy pinem, czy wzorkiem. Dla dziecka jakakolwiek blokada jest lepsza niż żadna, z czego wiadomo, czy że pin, czy taki wzorek jest najmniej bezpieczny. Ale to też chroni jego prywatność, nawet gdyby taki telefon zgubił.
To jest ważna wskazówka i myślę, że też do zastosowania na już. Myślę sobie o takim jednej rzeczy podsumowującej te gry, filmiki, bajki i tak dalej. Myślę sobie, że to jest też jakoś tam spychane na bok, że jeżeli są jakieś oznaczenia albo jest jakiś po prostu dostęp, bo nie są ustawione, nie wiem, blokady albo ograniczenia, albo nie jest profil zrobiony na kids, tak? To ludzie mówią, nie, no przecież on czy ona tylko ogląda tam te bajki i koniec, tak? Jakby dobrze jest wiedzieć, że ten dostęp jest do tych pozostałych treści. Ja kiedyś miałam przykład dziecka, które grało w GTA 5, miało 5,5 roku. I argument był taki, że po prostu inne dzieci grają, więc ja też pozwalam, ale to jest jakby, to już pomijając jakby moją, nie wiem, być może prywatną opinię, tak? Ale patrząc na to, gdzie staram się wyłączyć jakieś takie to myślenie, że dla mnie to jest jakby nie do przejścia i to jest poza granicami, to myślę sobie, że dla wielu osób, tak jak też słucham rodziców małych dzieci, argument, że inne dzieci grają i jeżeli nie będą czegoś robić, to będą wykluczone. Tak, bo nie będą oglądać, nie wiem, Pepy, albo nie będą oglądać Psiego Patrolu, albo czegoś tam jeszcze, więc nie będą miały o czym rozmawiać z innymi dziećmi, albo wszyscy grają w GTA, więc moje dziecko też będzie grało w GTA, no bo mówi, że inni grają, że ono też chce grać, tak? Albo, jejku, była taka gra, teraz nie odtworzę nazwy. Jest Star Bros, tak? Jakby, że też dzieciaki już to grały, grały, grały i że tak, bo moje dziecko też chce, bo inni grają. I widzę jakby ten, to zamieszanie w tym rodzicu, ten taki kawałek, gdzie on naprawdę nie wie, tak? Albo gdzie z jednej strony by chciał, żeby to dziecko jakby funkcjonowało w swojej grupie społecznej, a z drugiej strony jakby ma takie poczucie, że no może powinien te treści ograniczyć, a może nie. I potem się pojawia taki szereg argumentów usprawiedliwieniowych, decyzje pod tytułem, no ale w tym GTA tylko jeździ tymi autami, tak? Albo no tam gra tylko z kolegami na przerwach, tak? Jakby no myślę sobie o tym, jak tutaj to mocno też uświadamiać rodzicom. Tak, ja to powiem ze strony emocjonalnej za chwilę, ale tu bym chciała ze strony technicznej i takiej właśnie cyber i bezpieczeństwa.
Wiesz, bo samo GTA 5 to nie jest dla pięciolatków tam.
No to, tak, no to jakby po to są PEGI, żeby... Tak, ale to mówię, dlatego te PEGI wyciągam, no bo to nie każdy rodzic sobie zdaje z tego sprawę i na to spojrzy, więc to jest ważna wskazówka, żeby na to zwracać uwagę i patrzeć.
I ja sam, będąc dzieciakiem, miałem do czynienia z grami, które nie były dla mojego wieku, ale miałem na tyle jakby zbudowaną reakcję, że potem albo nie, to mnie przestraszyło, to mi się nie podobało, to zrobiłem coś innego i wyobrażam sobie, że będą tacy, którzy po prostu przyjmą te treści albo potem spowoduje to jakąś traumę i tak dalej. Więc jeżeli ktoś sobie jeździ autem w GTA, jesteś cały czas z tym dzieckiem, żeby wiedzieć, że on tylko jeździ? W sensie, skąd wiesz, co tam rzeczywiście się dzieje? Bo przez te gry dzieją się różne rzeczy. To znaczy, ja znowu wyciągnę ekstremum. W Wenezueli przez grę World of Warcraft na przykład handluje się złotem, dlatego że tam waluta zupełnie jest warta nic, więc złoto z gry stało się bardziej wartościową walutą niż to, co się tam dzieje. W GTA Online, używając odpowiednich, w sensie emoji i odpowiedniego języka, możecie zakupić narkotyki, w sensie takie fizyczne narkotyki, które przyjdą wam do paczkomatu. No więc możesz sobie wchodzić do gry, pojeździć autami, a być jakby skontaktować się z jakimś dealerem, który gdzieś tam będzie. No bo o ile jakby istnieje nowomowa, która została wytworzona właśnie do takich celów, no to czasami przez takie publiczne kanały, no bo w pewnym sensie to jest publiczne, w tym GTA Online może być tam ileś osób, też dzieją się takie rzeczy, więc nie macie kontroli nad wszystkim, co tam się dzieje, a takie podejścia i takie próby mogą się dziać. Bardzo często to jest zresztą tak, że gry, które gdzieś tam są instalowane, poza PEGI, no bo PEGI jest jednym z elementów, w tych grach ja bym przede wszystkim poszedł w kontakty w online'owych, to znaczy w kontakty głosowe, no bo większość gier, nawet jak ma jakiś dobór graczy, no to jak już masz grę, no to możesz, nie wiem, rozmawiać z kimś, kto ma 16 lat, 40 lat, 60, ktoś cię będzie obrażał, ktoś klnął i nie wszystkie rzeczy da się wyfiltrować. To znaczy, o ile większość gier, i polecam, bo są bardzo fajne dane psychologiczne o tym, jak na przykład zredukowali w grze League of Legends toksyczność, zadając proste pytania na koniec każdej gry pod tytułem, hej, kto ci najbardziej pomagał? Czy jesteś tutaj zadowolony z rozgrywki? A czy był ktoś, kto ci utrudniał zabawę i tak dalej? To spowodowało, że takie same pytania zadawało się sobie. Czy ja byłem fajny, bo tam się gra w kilka osób, czy ja byłem w porządku? I gdzieś tam w czasie udało się zredukować tą toksyczność, no bo ludzie się wyzywali, mieli emocje i tak dalej. Przed tym nie uchronimy, nie? Że jakby internet jest pełen filmików ludzi, którzy się tam wyzywają i wpływają na siebie dookoła. Więc dobór tego, z kim przebywamy, fajnie, żeby nie był przypadkowy w grach online. On jest przypadkowy, no bo ja chcę z kimś pograć. A można trafić na kogoś, kto będzie miał na nas zły wpływ. Więc ja bym miał taki, znowu, regułę kciuka, kopiując angielskiego. To znaczy, jeżeli chcesz pograć ze znajomymi, spoko, niech to będzie w określonym środowisku. Natomiast jak wypływasz na szerokie wody, gdzie możesz spotkać kogokolwiek, no to to wymaga o wiele silniejszej kontroli, bo potem ktoś może do ciebie pisać, ktoś może przejść z tego świata wirtualnego do świata prawdziwego, a gdzie mieszkasz, a ile masz lat i tak dalej. I dla mnie to by była taka lista pytań, które mają odpalić czerwone lampki. Skąd jesteś, ile masz lat, a spotkajmy się i tak dalej. I o ile to może być jakby niewinne w sferze tego, że wiesz, ktoś w twoim wieku chce pogadać, bo się zakumplowaliście, to gdybym tak miał robić taki mechanizm wczesnego ostrzegania, to właśnie byłaby taka lista tego typu pytań, a poślij mi swoje zdjęcia, może jakieś social media, albo jak masz na nazwisko, to byłaby właśnie taka lista, żeby uczulić dziecko, no bo jak ktoś chce skrócić dystans z jakiegoś powodu, to jest dla mnie flaga ostrzegawcza.
To jest bardzo ważna flaga i myślę sobie, że to jest cel do jakiegoś właśnie takiego opracowania może graficznego, też sobie to biorę, dlatego że dzieciaki, to jest dla nich jakby konkret umiejętność, nie? Pojawia się pytanie, macie się zapalić lampka, ważne, żebyś wiedziała, do kogo przyjść wtedy, a jest to no, dla mnie też o tyle istotne, że to jakby sprawia, że ta osoba druga po drugiej stronie wchodzi w posiadanie takiej wiedzy, która jest już wrażliwa. Tak? I jak ma social media, to zaczyna wiedzieć, czym się dzieciaki interesują, więc może nawiązać, zbudować tak więź, która będzie służyła do... No będzie stwarzała po prostu ryzyko, tak? Nie każdy człowiek jest zły, natomiast jakby rzeczywiście jakby tu dzieciak wpada w potencjalne jakby dość duże ryzyko, więc warto to wiedzieć, że samo granie, tak? I jednocześnie rozmawianie z graczami, poza tym, że to jest atrakcyjne i fajnie się to robi, to też niesie ze sobą jakiś kawałek, który dotyczy bezpieczeństwa i te flagi takie ostrzegawcze to jest coś fajnego, w co można dzieciaki wyposażyć, żeby one po prostu no, miały na to czujność. No dobra, no to jak mamy takiego aktywnego użytkownika sieci, no to chciałabym do tematu pornografii. Jak tutaj zabezpieczyć dziecko? Aha, wiem co jeszcze, do tamtego tematu, bo powiedziałam, że uzupełnię ze swojego kawałka, więc najwyżej to tam potem przesunę. Myślę sobie o tym, że jeżeli dziecko, nie wiem, rodzic mówi, że nie wiem, z jakiegoś powodu nie da dostępu do jakiejś gry, czy do jakiejś treści, do jakiegoś filmu, to fajnie by było dzieciakowi pokazać, że relacja jakby z rówieśnikami, czy z innymi ludźmi opiera się nie tylko na tym jednym kawałku, że jest więcej, absolutnie więcej, nie wiem, aktywności i tego, co te dzieciaki robią, co je łączy, a nie jakby obecność, czy bycie użytkownikiem jakiejś gry, czy oglądanie danego serialu. Także myślę sobie, że tutaj dla mnie jest to super istotne, żeby to też było wysłyszane przez rodziców, bo dziecku będzie trudno, będzie mu źle, ale to my mamy wspierać w tym, że dziecku jest trudno i ono to ostatecznie przeżyje i pomieści tą frustrację i nie ze wszystkimi ludźmi będzie miało zawsze wszystko tak samo, więc myślę sobie, że to jest też taki pierwszy obszar, w którym można dziecko wesprzeć i nauczyć go znosić tej frustracji i tego, żeby budować relacje też na innych zainteresowaniach czy innych częściach wspólnych. Także to jeszcze tak słowem uzupełnienia do tego, co wcześniej.
A mogę cię pociągnąć za język? Bo mnie to tyle ciekawi, że ja jestem takim bardzo logicznym człowiekiem, jestem amatorem w tym, o czym opowiadasz, bo ja bym od razu wyjaśniał, ej, nie dlatego, że, bo tu jest coś takiego, takie PEGI, takie coś tam w tej grze może się stać i tak dalej. Czy to jest ścieżka, czy właśnie, bo ty użyłaś takiego stwierdzenia w relacji, tłumacząc, więc jakbyś tak mogła rozwinąć. Ja jestem zaciekawiony.
Mhm. Dobra, to powiem ci zdanie, które ostatnio mi powiedziała nastolatka na wizycie i powiedziała, że to jest zdanie ok, żeby to udostępniać. Ona powiedziała, że jak wchodzi dorosły i zaczyna mówić, czego nie wolno albo co jest zagrożeniem, to jej się uszy zamykają. I jakby ja myślę, że to jest wiedza, którą warto dzieciakom dostarczać, nie? Gdzie jest jakie ryzyko, że jakby ja się na to nie zgadzam, bo, tak, ale ważne, żeby to powiedzieć w pierwszej osobie, czyli ja się nie zgadzam na to, żeby ci odpalić GTA, bo tam jest przemoc, tam jest język wulgarny i tak jakby słyszę, że to jest dla ciebie jeżdżenie autami, natomiast są tam też rzeczy, na które ja nie mam zupełnie zgody, nie zgadzam się, więc moja decyzja jest taka, że nie włączam. Czyli mówię o sobie, bo jeżeli ja powiem, nie wolno ci w to grać, tak, to przyjdzie, tak, takie dziecko i powie, ale mama Zuzi jej pozwala, tak,
No
mama Tomka czy tata Tomka pozwala, tak. I jest po wszystkim. A jeżeli ja mówię o swoich granicach i dokąd ja mogę, tak, no to z tym jako tako nie ma co dyskutować. Można się na to wkurzyć, tak, można się złościć, można trzasnąć drzwiami przysłowiowo, natomiast jakby to jest o mnie jako o rodzicu i każdy rodzic może, jeden rodzic może powiedzieć świnka Pepa jest spoko, ale drugi może powiedzieć nie, dla mnie świnka Pepa nie. Tak, ja wybieram coś innego, proponuję ci to i to, ale dla mnie świnka Pepa nie. I to jest jakby o moich granicach. To jest łatwiej respektować, dziecko się też uczy tego. No więc myślę sobie, że jeżeli miałabym mówić w tej pierwszej części o zagrożeniach, to takich, które jakby kolidują z jakimiś moimi wartościami, czy jakby są przed moją granicą. Natomiast jeżeli mówię o tym, tak, co dalej jakby emocjonalnie, tak, w relacjach z dzieckiem, no to tutaj nie wiem do końca, o co pytasz. Czy chodzi jakby o sposób mówienia, czy...
W sensie w mojej głowie byłoby nie, bo to, tak technicznie. Bardzo fajnie mi to wyjaśniłaś, natomiast wyobrażam sobie, że reakcja emocjonalna była, mówisz, no mama Zuzi mi pozwala, no i co, i to jesteś teraz ta zła matka, ta niefajna, bo ty mi nie pozwalasz, a inni mogą, no to co, ten świat jest niesprawiedliwy.
No właśnie, no i teraz tak, generalnie świat jest niesprawiedliwy, natomiast tak jak powiedziałam, mówienie o zagrożeniach, no jakby wchodzimy z dzieckiem trochę na taką argument za argument, tak? Na taką ścieżkę. I nie jest jakby też blisko do tego, żeby powiedzieć, słuchaj, jakby mi zależy, żebyś z Zuzią mogła mieć jeszcze coś, tak? Skoro jakby już wiadomo, że ja się nie zgadzam na to GTA, czy na tam Robloxa, czy na Minecrafta, obojętnie co, tak?
Pewnie.
I jakby tego nie przeskoczymy. Tutaj jakby tu, sorry, jakby tu nie ma negocjacji, tak? No to wiesz, jakby z Zuzią możesz robić jeszcze inny. Nie, nie mogę z Zuzią, mi się najfajniej gra w Minecrafta. Okej, jakby kumam, że granie w Minecrafta jest najbardziej pożądaną rzeczą, którą chcesz robić z Zuzą, nie ma sprawy. Natomiast możemy gadać o tym, co ty możesz robić innego. Tak? I na to jestem otwarta. Możecie to i tamto, tak? Czyli jakby znowu nie skupiam się tylko na tym, dlaczego tego nie można i dlaczego to jest złe albo niedobre, albo szkodliwe, ale przede wszystkim chcę w dziecku zastrzepić taką umiejętność, jakby możliwości robienia innych rzeczy z kimś, co będzie im budowało, nie wiem, przyjaźń czy koleżeństwo, no w jakimś tam kawałku, który
super.
Dla mnie jako dla rodziców jest okej. Nie, więc w tym sensie. Jakby mówienie o zagrożeniach to jest jedno, ale myślę, że to naprawdę mało trafia już tam od takiego wieku szkolnego do nastoletniego. Do jednych trafi bardziej, do innych mniej. Warto, żeby dzieciaki miały tą wiedzę. Natomiast myślę sobie o tym, że pokazywałabym, jak można też inaczej dbać, nie wiem, o przyjaźnie, relacje, koleżeństwo. A trzy, no to znowu, nie? Jakby jeżeli mówimy o zagrożeniach, no to jaką dzieci mają mieć umiejętność. I tutaj wchodzi ta twoja flaga, nie? Czyli jeżeli ja chcę, żeby dziecko nie skupiało się tylko i wyłącznie na samym zagrożeniu, tylko żeby miało jakąś umiejętność i reagowało, no to ja dziecku powiem, słuchaj, usłyszysz takie pytanie, to jest
tak.
Pytanie, które ci powinno zapalić czerwoną lampkę, dlatego że i wtedy mogę powiedzieć, natomiast wtedy chciałabym, żebyś przyszła do mnie i powiedziała, że ktoś ciebie o to pyta. Tak?
Super.
Albo żebyś tak wiedział, czy wiedziała, że to jest coś, co jest ryzykowne na przykład, tak? Ale możecie gadać o tym i o tym. Czyli nie tylko mówię dziecku, co jest jakby zakazane, albo co powinno wzbudzić, nie wiem, jakąś tam czujność, ale też mogę dziecku powiedzieć, słuchaj, jakby można spokojnie rozmawiać o tym i o tym. Nie? A jak czegoś nie będziesz pewny, czy pewna, to przyjdź, to pogadamy,
uderzaj.
W jakim zakresie na przykład, nie? Ale to już wcześniej można budować, nie? Jak dzieciaki są takie, że na przykład maluchy często takie trochę bardziej otwarte i rozgadane opowiadają dzieciom na zabaw, tak? O różnych rzeczach ze swojego życia. Tak pół życiorysu potrafią wyłuszczyć. I to nie muszą być ryzykowne osoby, z którymi mają kontakt, ale już wtedy można dzieciaki uczyć tego, nie? O czym jest okej gadać, a o czym nie.
Bardzo dziękuję. Bardzo mi miło. Dzięki. Czegoś się nauczyłem.
Dzięki. Dobra, to co? Z tą pornografią.
Tak, pornografia. Pornografia jako element, który bardzo silnie wpływa na mózg i może pojawiać się w różnych momentach, w różnych miejscach. Pornografię chcemy filtrować, zazwyczaj. No bo mamy mechanizm pod tytułem młody człowiek wejdzie i sam wyjdzie, ale będzie ciekawy. No więc żeby do tego nie doszło, będziemy chcieli filtrować. I tu znowu są takie same zasady. Możemy na poziomie systemu operacyjnego, możemy na poziomie sieciowym próbować blokować. I to będzie gdzieś tam działało, ale nie da się uchronić takiego człowieka przed takimi treściami, moim zdaniem, zupełnie. No i teraz pojawiło się znowu część nowych rozwiązań. Jeżeli się nie mylę, Apple wprowadziło jako pierwsze takie rozwiązanie, które rozpoznaje obrazy na twoim telefonie. I jeżeli to włączycie, to ten system ma taki lokalny model, to nie idzie nigdzie do chmury, ale nawet jeżeli ktoś ci przyśle przez komunikator czy w jakiejś prywatnej wiadomości gołe zdjęcie, to system zapyta, czy jesteś pewien, że chcesz to zobaczyć, bo tu jest wrażliwa jakaś treść. To jest zmiana, która nastąpiła, jeżeli się nie mylę, pół roku temu około. Wprowadzili te takie lokalne modele. One są w stanie rozpoznać takie elementy, no i niejako pomagają nam jakby mieć jeszcze ten jeden krok, no bo jak już zobaczysz, to zobaczysz po sprawie. Kolega, koleżanka ci wysłali, jakby nic już z tym nie zrobisz, poszło. Natomiast to, że pojawia się taka dodatkowa warstwa zabezpieczeń, ja o ile nie lubię ingerowania w prywatność, jeżeli ktoś by skanował mi coś takiego gdzieś tam i wysyłał do chmury, jeżeli to jest lokalne na telefonie, na tym urządzeniu i nigdzie indziej nie wycieka nigdy, to jest spoko. Mam pewne wątpliwości, co tam Apple z tym robi, ale jakby jest to dodatkowa warstwa ochrony przed tym, żeby tacy młodzi ludzie się pojawili. I znowu, żeby coś takiego działało, no to trzeba to ustawić w ustawieniach. Trzeba ustawić ten telefon jako telefon dla osoby małoletniej, a nie dla mnie jako dla osoby dorosłej. Więc znowu istotna jest data, istotne jest, bo czasami te funkcje dopiero się uruchamiają, kiedy dołączysz taką osobę do rodziny, czy to w Androidzie, czy to właśnie na iOSie. Więc to są takie kawałki, które, na które warto zwrócić uwagę. Tak czy inaczej... Nie wiem jeszcze, co można więcej z pornografią zrobić. W sensie filtrować...
No właśnie, to ja może zadam kilka pytań. Czy w ogóle te kontrole takie rodzicielskie, jakieś obostrzenia takie, które można systemowo ustawić, mają sens? I teraz pytam nieprzypadkowo, dlatego że miałam w rękach jakiś czas temu raport z NASK-u z 2022 roku i tam ankietowani w wieku 12, 14, 16 lat, to była grupa ponad 4000 osób, no ponad połowa wskazała, że to nie ma sensu. Więc pytanie, do którego momentu ma, odkąd już nie ma?
Moim zdaniem, wiesz, wejdziesz na tą czy inną platformę społecznościową, nie wiem, na Twixera, tak, w sensie X-a, czyli dawnego Twittera, i tam jest mnóstwo botów, które wrzucają pornografię wprost. Tak by to się tam dzieje i nie jest filtrowane. Czy chcesz dziecku pozwolić na dostęp do takich treści? No można próbować filtrować, ale one prędzej czy później będzie na nie narażone. W sensie wydaje mi się, że trzeba założyć, że tak się stanie po prostu. Można spróbować to opóźnić metodami filtrującymi, ale to będą też rówieśnicy, którzy będą się tym dzielić. Tylko co się stanie w momencie, kiedy na te treści zostanie narażone? Bo ja mogę opowiadać wam i wymyślać coraz bardziej złożone systemy, które będą miały wiele warstw zabezpieczeń i które będą starały się temu przeciwdziałać, ale to i tak się w pewnym momencie stanie. Więc jakby mam podskórne takie przekonanie, że nieważne jak dużo w to zainwestujemy, to nie rozwiąże problemu.
Okej, czyli technologicznie... Znaczy to trochę, wiesz co, potwierdza to, czego ja się spodziewałam, że rzeczywiście jakby można to opóźnić. Tak też o tym myślałam, nazwałeś to wprost, że być może można to jakoś opóźnić albo odrobinę zmniejszyć prawdopodobieństwo, czy tak, tego, że dziecko już teraz, tak, jakby będzie w posiadaniu takich treści. No ale nie mamy wpływu na przykład na to, co inni jakby temu dziecku pokazują na swoich urządzeniach, których już nie zabezpieczaliśmy. No i dla mnie super niepokojące jest to, że pierwszy kontakt dzieciaki z pornografią mają już nawet poniżej 10 roku życia.
Okej. Okay. A wiemy jak? W sensie z jakiego źródła?
Z telefonów. Głównie z telefonów komórkowych. Głównie z telefonów. Właśnie w tym raporcie NASK-u z 2022, ja też podlinkuję do tej rozmowy, tutaj też te dane jakby na to wskazują. Natomiast no, to jest też coś, co ja ewidentnie widzę w doświadczeniu gabinetowym, tak? Jakby aktualnie dwójka dzieci, tak? Która poniżej 10 roku życia, pierwszy kontakt z pornografią, z różnymi skutkami. I myślę sobie o tym, no właśnie, że po pierwsze jakby cała edukacja seksualna to jest, w ogóle zaczyna się od czwartej szkoły podstawówki, a mi jest blisko do tego, żeby to się pojawiało wcześniej. I tutaj ja ze swojej strony też dodam, że jeżeli my będziemy w ogóle w kontakcie z dziećmi, coś o czym też wspominałeś, i będziemy z nimi rozmawiać, po prostu rozmawiać, to jest dużo większe prawdopodobieństwo, że one będą umiały zarządzać treściami, które będą im wyskakiwać, no nie wiem, przypadkowo, albo dlatego, że coś klikną, albo dlatego, że się z czymś zetknęły, mniej lub bardziej aktywnie. I no, mi jest blisko do tego, żeby z dzieciakami gadać o tym, że jest coś takiego jak pornografia, że to są takie filmy, które no, pokazują tak seks albo aktywność czy zbliżenie jakby ludzi, no, które nie jest prawdą, które jest szkodliwe, które no, nie pokazuje prawdy, może przestraszyć albo, no, albo jakby wkleić do głowy taki obrazek, który no, który no, w doświadczeniu jakby przyniesie dużo szkód, no bo dzieciaki będą dążyć do, nie wiem, powielania czegoś w rzeczywistości, czego się po prostu nie da odwzorować jeden do jeden. Także mi jest blisko do prowadzenia takich trudnych rozmów z dzieciakami, czy rozmów, które są wyzwaniem dla dorosłych, bo z nami nikt tak nie rozmawiał, już na etapie no, takiego późnego przedszkola. Także może też gdzieś jakiś filmik wrzucę, jak dziecku powiedzieć, czym jest pornografia.
O,
bo może to
super.
Będzie jakoś pomocne, także...
Ja sobie myślę, bo to chyba jeszcze nie jest taki wiek, takie troszkę pytanie, bo ja jak zajmowałem się gdzieś tam analizą dezinformacji, to zawsze jedno z takich pytań, które się zadawało, to jest, jaka jest intencja tego materiału, który oglądasz? Jak to jest reklama, to chce ci coś sprzedać. Jak to jest pornografia, to chcę uzyskać twoją uwagę, zazwyczaj po to, żeby zbudować swój profil, a potem sprzedać informacje o tobie. Tak działa większość biznesów związanych z pornografią. Czy to w takim wieku to jest już taki moment, że można mówić o tym, że hej, a zadaj sobie pytanie, jaką ma intencję ten ktoś, kto dostarczył ci taki materiał? No bo to jest trochę abstrakcyjne już myślenie, gdzie musisz przeanalizować to, co to tam się dzieje. Natomiast ono bardzo często odkrywa to, że ktoś próbuje tobą zmanipulować w ten czy inny sposób, nie?
No i teraz się zastanawiam, jakby, czy to dla każdego to pytanie, nie? Bo myślę sobie o dziecku, które, ja bym bardziej powiedziała, jaką intencję ma osoba, która cię zaprasza do tego, tak, żebyś to zrobił czy zrobiła, no bo zazwyczaj dzieciaki sobie nawzajem coś pokazują albo tak i myślę sobie, że też często jakby taka przynależność do grupy, że tak, że no pójdę coś zobaczę albo zrobię, no bo chcę być fajny czy fajna albo nie chcę wypaść z ekipy. I w związku z tym mam styczność z treściami, do których normalnie bym nie sięgnęła. Są dzieciaki, które też, nie wiem, chociażby ze względu na spektrum, jak łapią bardzo duży fokus na czymś, to szukają i drążą różnego rodzaju informacji. A my dobrze wiemy, że jak wpiszemy w Google penis albo seks, to wychodzi w pierwszych wynikach pornografia, tak? W którymś tam
no,
momencie też.
Ale jak masz ustawionego safe searcha, nie? I profil,
który jeśli
jest
mam.
Do dzieci?
Jeśli
no
mam.
To wracamy do tego momentu, że wiesz, zakładać konta razem z dziećmi, żeby ustawić tam, że to jest konto dla dziecka. W sensie to i tak nie zawsze działa, to i tak można obejść, ale opóźniamy, tak?
Ale jednak opóźnia, no właśnie. I dlatego mówię, że to są rzeczy, o których mówisz, że są oczywiste jakby dla ciebie, ale one naprawdę nie są oczywiste dla większości ludzi, więc będę wdzięczna, jak się podzielisz potem materiałami, które ja podlinkuję. Bo mam takie poczucie, że po prostu dzieciaki często trafiają na jakieś treści, bo no, jakby z takich nawet powodów nie, że szukają jakiegoś pobudzenia, tak, zwłaszcza te maluchy, tylko dlatego, że chcą być w jakiejś ekipie, albo szukają czegoś, albo nie otrzymują odpowiedzi na jakieś pytanie od dorosłych, no więc szukają w sieci, a w sieci wychodzą różne rzeczy, bo nie są pozabezpieczane, bo nikomu nie przychodzi to do głowy, żeby to zabezpieczyć, tak, albo nie wie, jak to zrobić skutecznie. Także myślę sobie, że no, że gdzieś to by było z takiej perspektywy technologicznej istotne, taka podstawowa higiena, ale jednocześnie jakby rozmowy z dziećmi, dodawanie im tej wiedzy, informacji, bo to, że o czymś nie gadamy, nie znaczy, że się nie dzieje albo że się nie stanie.
Tak.
No, jakby dla mnie jest ważne, żeby zachęcać do podejmowania tych wyzwań i rozmów z dzieciakami. Okej, dobra, więc jakby temat no, pornografii jest o tyle trudny, że jest ciężki do zaopiekowania technologicznie.
Ja myślę też, że komunikacyjnie jest ciężki do zakomunikowania. W sensie są różne próby podejścia do radzenia sobie z pornografią na świecie. Są miejsca, tak jak u nas, gdzie wystarczy wpisać, że hej, udaję, że mam 18 lat i dostaniesz się praktycznie do każdej strony pornograficznej. Są miejsca takie jak niektóre stany w Stanach Zjednoczonych, gdzie zaczęli wymagać tego, żeby tam przedstawić swoją tożsamość. Tak dzieje się w różnych miejscach, natomiast przedstawiając swoją tożsamość, no identyfikujesz się. Identyfikujesz się, a skoro się identyfikujesz, no to tracisz prywatność nawet przy przeglądaniu takich stron. Więc to też wzbudza reakcję. Natomiast jak zweryfikujesz, kto jest po drugiej stronie, to jest najtrudniejszy problem, bo jak młody człowiek, nie wiem, pozna nasz numer dowodu, który jest czasami wykorzystywany w takich przypadkach, czy inne dane, które wystarczą do tego, żeby wejść na taką stronę, no to będzie dalej wchodził. No, nie kontrolujemy tego na co dzień, więc ten dostęp jest łatwy, jak ktoś wie jak. Tak samo z hazardem, jakby z czymkolwiek innym, wystarczy wiedzieć jak, a instrukcje, jak obejść takie systemy, można znaleźć. I ja jestem z tego świata, gdzie ja bym premiował ciekawość na zasadzie, o, brawo, udało ci się, bo dla mnie jakby duża część mojego życia to obchodzenie zabezpieczeń i taka ciekawość, czy da się to zrobić inaczej, czy da się to obejść. Natomiast gdzieś tam trzeba zatrzymać i powiedzieć, no ale tu implikacje będą takie, a nie inne dla ciebie, jeżeli dalej będziesz w tę stronę szedł.
Okej, czyli mówisz też o tym, że jak dziecko jakby coś będzie potrafiło zrobić, to jakoś to, no właśnie, można by to było wzmocnić, jakoś wykorzystać to, że dzieciaki to potrafią zrobić i pokierować nimi, tak?
Absolutnie.
Jakby rozwijały absolutnie. Się w tym kawałku, ale jednocześnie jakby pokazać im, dlaczego tutaj nie i na to się nie zgadzam, żeby w tym kierunku i w tych obszarach, tak, jakby treściowych, internetowych. Mhm. Okej, no jakby fajne, podoba mi się to bardzo.
Ja mam w ogóle takie poczucie, że wiesz, ludzie, którzy są z tej bańki, to są ludzie, którzy szukają kreatywnych, sprytnych rozwiązań, żeby obejść takie status quo, które istnieje. I jak już nauczysz się wykorzystywać tą energię, to bardzo popularne jest wśród hakerów, żeby szukać innej drogi, to jesteś w stanie być kreatywny, kreatywna i tworzyć rzeczy w zupełnie inny sposób. Więc dla mnie to, że ktoś zaczyna coś takiego obchodzić, to byłby pozytywny sygnał na zasadzie brawo. A teraz użyjmy tego samego, tylko w innym celu.
Okej, dobra. To myślę sobie, że to jest też ważne dla rodziców, żeby to wysłyszeli, żeby to wspierać, tylko w dobrym kierunku. Dobrze, czyli podsumowując, jakby są pewne rozwiązania technologiczne, podlinkuję to, co mi udostępni, żeby podlinkować, żeby był jak największy konkret tego, jak to wprowadzić krok po kroku. Mhm. Także to tutaj wszystko pod filmikiem się znajdzie. Ja też ten raport, który wspomniałam, też podlinkuję. No a z drugiej strony, z tego mojego kawałka, rzeczywiście jakby wchodzić w kontakt z dzieckiem, jakby siadać przy nim, patrzeć, co ono tam robi w tej sieci, co ogląda, w co gra, rozmawiać, edukować, ale nie tylko straszyć, tak? Czy jakby mówić o zagrożeniach, no bo kiedyś był taki styl wychowania przez straszenie. Jakby poza informowaniem o zagrożeniach ważne, żeby mówić dziecku, co ono może robić, co jakby jest okej, żeby grało, w jakie aktywności z rówieśnikami to jest okej, żeby w nich brało udział, co to jest, tak, jakby pornografia, ale też jakby co z tym robić, jeżeli już się z tymi treściami taki młody człowiek zetknie. I ja myślę, że też coś nagram w tym miesiącu o tym, także to na pewno. Dobrze, Mateusz, czy coś jeszcze z twojej strony, może coś jeszcze przyszło do głowy?
Myślę, że tutaj jest dużo pracy, to znaczy ja wiem, że takim naturalnym elementem dla każdego człowieka, który ma swoją pracę, swoje działania i tak dalej, jest takie, że no idziemy jak najłatwiej, więc łatwiej jest powiedzieć nie, niż być z młodym człowiekiem w tym, co się dzieje, albo zrobić research. Tym bardziej szanuję to, co robicie, że się chcecie tym dzielić. I ja to staram się wmieszać trochę nowych technologii, które starają nam się pomóc, czasami przeszkadzać, ale mimo wszystko idą w tym kierunku, że starają się nam pomóc, więc warto z tego skorzystać tak, jak zostały one stworzone. I mam nadzieję, że przynajmniej jednej osobie gdzieś to tam pomoże, to już będzie sukces.
Super, to bardzo ci dziękuję.
Ja także.
Za wspólny czas i za rozmowę. I mam nadzieję, że jeszcze do następnych wspólnych wymian zdań.
Jak najbardziej. Do zobaczenia. Dzięki.